Eko Radio Lublin.
Program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w to sobotnie popołudnie 10 maja w programie Eko Radio Lublin. W tych audycjach przekonujemy, że warto być eko, między innymi mówimy, jak dbać o środowisko na co dzień, czym są ekologiczne metody produkcji żywności, dlaczego warto segregować odpady i jak je prawidłowo segregować. Poruszamy również kwestie ochrony przyrody i recyklingu, promujemy ekologię, zdrową żywność i gospodarstwo ekologiczne, w tym stosowanie naturalnych środków nieprzetworzonych technologicznie. Spotykamy się też z producentami zdrowej żywności, naukowcami prowadzącymi badania na rzecz ekologicznej żywności. To również ekoporady kulinarne, w tym jak zdrowo przyrządzać potrawy i jak wykorzystywać wszystko to, co jeszcze raz wykorzystać można. A w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych i najzdrowszych sposobów dla nas i dla środowiska. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o inteligentnych domach, w których możliwe jest zarządzanie praktycznie wszystkimi systemami, które instalowane są w budynku, co na przykład pozwala zminimalizować utratę ciepła czy oszczędzać energię. Można to zaobserwować chociażby przy oświetleniu. Coraz więcej zakładów pracy i spółdzielni korzysta z takich instalacji, gdzie na klatkach schodowych nie ma włączników, a światło zapala się wówczas, gdy ktoś porusza się w danym obszarze. Ale to też wiele innych możliwości i właśnie o tym powiemy. A w drugiej części programu poruszymy kwestię właściwego przechowywania produktów spożywczych w domu, bo to podstawa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego jego mieszkańcom, ale też sposób na niemarnowanie żywności. Podpowiemy, jak to robić, a także powiemy, jakiej żywności nie należy spożywać w trosce o zdrowie nasze i naszych najbliższych. Szczegóły już za kilka chwil. Eko Radio Lublin do 15. Zapraszamy, zaczynamy.
Eko Radio Lublin.
Eko Radio Lublin w sobotę 10 maja. Inteligentne domy do niedawna dla większości z nas oznaczały odległą przyszłość. Dziś staje się to rzeczywistością. Inteligentne instalacje umożliwiają zarządzanie praktycznie wszystkimi systemami zainstalowanymi w budynku, takimi jak oświetlenie, zaciemnianie okien, na przykład żaluzjami, roletami, a także instalacje, które mogą sterować ogrzewaniem, chłodzeniem czy wentylacją oraz system alarmowy. Mogą być też zintegrowane, by współpracowały ze sobą i zwiększały komfort, bezpieczeństwo oraz zużycie energii, mówi Piotr Stonchor z lubelskiej firmy, która wprowadza takie inteligentne systemy.
Inteligentny dom to jest to dom wyposażony w system, który integruje nam inne systemy w jeden spójny system. Czyli dzisiaj w domach mamy rozbudowane oświetlenie, mamy system, który odpowiada za ogrzewanie, za chłodzenie, za żaluzje, za rolety, mamy bramy elektryczne, wjazdowe, garażowe, mamy też internet rzeczy, czyli urządzenia, które nam po domu jeżdżą, roboty sprzątają i taki inteligentny dom powoduje to, czy taki system inteligentnego domu, że możemy mieć to zintegrowane i mamy to w jednym systemie. Wychodzimy z domu, zazbrajamy system alarmowy i wtedy system wie, że nikogo nie ma w domu, czyli na przykład pozasłania rolety, obniży temperaturę w zimę i spowoduje to, że wyjedzie nam ten odkurzacz, ten robot i zacznie nas sprzątać, bo nikogo nie ma w domu, tak? A w drugą stronę, jak wracamy do domu, to możemy mieć takie scenariusze, że jak wysiadamy z lotniska, to po lokalizacji naszej komórki aplikacja wysyła informacje do naszego domu, że my już jesteśmy w kraju, wylądowaliśmy na lotnisko, czyli przygotujmy nasz dom do komfortowego mieszkania, czyli nagrzejmy go, czy schłódźmy, w zależności od pory roku i wracamy komfortowo do naszego domu. No i powoduje to też, że w takim domu, który nie ma tego systemu, jest to bardziej skomplikowane, bo mamy oddzielną aplikację do żaluzji, oddzielną aplikację do ogrzewania, do klimatyzacji. No i to własnym życiem żyje, tak? A jak mamy taki system, on spaja to wszystko. Dużo rzeczy jest automatyzowanych. Często ludzie się obawiają, zaraz ja się będę musiał takiego domu uczyć. A jest to dużo prostsze, ponieważ wiele rzeczy automatyzujemy, żeby ci ludzie, którzy mieszkają, czy mieszkańcy domu, nie musieli o wiele rzeczy pamiętać i też, żeby też dużo informacji mieli, bo mają centralę wentylacyjną, tak? A trzeba filtry wymienić, a może jest usterka, dostają powiadomienie w jednej aplikacji, czy na maila, czy na jakieś powiadomienie wyskakujące w telefonie. Także jest to bardzo dużo zalet, mając taki inteligentny dom w naszym domu. No, chociaż to też nie tylko domów dotyczy, bo ktoś, kto miał już inteligentny dom, a będzie miał też apartament, nie wiem, za granicą, w innym mieście, też już mając wiedzę, jakie to są zalety, też już chce to mieć w tym apartamencie.
Czy taki system inteligentnego domu można zainstalować również w budynkach już istniejących, czy tylko w nowo budowanych?
Jak najbardziej. Można zamontować w budynkach istniejących, z tym, że taki inteligentny dom, żeby nie iść na kompromisy, najlepiej jest zdecydować się przed okablowaniem. Ale jeżeli już mamy takie okablowanie, to oczywiście są moduły, które są radiowe i one wtedy się komunikują po radiu, czyli nie mamy tego kucia ścian i jakichś dużych zmian, ale często wiąże się z jakimiś ograniczeniami, że nie możemy w tym momencie czegoś zrobić, bo nie mamy odpowiedniego kabla, tylko jest po radiu komunikacja.
Jakie jest zainteresowanie tutaj w naszym regionie?
Zainteresowanie jest duże, każdy by chciał mieć taki inteligentny dom, z tym, że nie każdy jest w odpowiednim momencie świadomy tego, że coś takiego może mieć. No i też często barierą jest to, że jest to dodatkowy wydatek, tak? Bo za kablami trzeba jakieś pieniądze też przeznaczyć na instalację tego systemu.
A jak to wygląda cenowo i gdzie jeszcze można takie systemy zainstalować? O to w programie Eko Radio Lublin też jeszcze podpytamy.
Eko Radio Lublin.
W programie Eko Radio Lublin mówimy o tak zwanych inteligentnych domach, inteligentnych instalacjach, które umożliwiają zarządzanie praktycznie wszystkimi systemami zainstalowanymi w budynku. Ale kto może sobie na nie obecnie pozwolić? Jak to wygląda cenowo, orientacyjnie? Czy można to jakoś obliczyć?
Możemy przykładowo policzyć koszty, chociaż to jest duża rozpiętość, tak? Bo dom domowy jest nierówny i też elementy, które integrujemy czy którymi sterujemy, też możemy sterować samym oświetleniem, możemy mieć rolety, możemy mieć ogrzewanie, chłodzenie i to też zmienia nam cenę i widełki są bardzo szerokie. Wolałbym tego nie mówić, ponieważ to jest takie strzelanie z doświadczenia. No mogę powiedzieć, że na przykład takie apartamenty, mieszkania zaczynają się od na przykład 20-30 tysięcy za taki system, uruchomienie kompletne. A jeżeli chodzi o domy, to ta cena rośnie, bo tych ilość elementów, ilość integracji jest większa.
Czyli im większy dom i im większa posesja, tym koszty mniejsze będą, się rozkładają.
Stosunkowo tak, ponieważ jeżeli dom jest duży, to nie znaczy, że ten system musi być droższy od mniejszego domu, dlatego że może być w takim domu większym mniej obwodów oświetleniowych, a na przykład apartament, który ma bardzo dużo obwodów oświetleniowych i to oświetleniowych zwykłych, ściemnianych, ze zmienną kolorystyką, z aktywną bielą i tak dalej i może mieć więcej rzeczy zastosowanych, które będziemy integrować i tak naprawdę ten apartament może być wyposażony w system, który będzie bardziej kosztowny niż dom. To wszystko, tak naprawdę te systemy są dobierane do danego domu, do zastosowanych systemów i do oczekiwań klienta. Tak naprawdę my musimy wysondować klienta i on nam powie, na czym mu zależy i staramy się zoptymalizować ten system, żeby ten system był w miarę też cenowo akceptowalny.
Czyli taki system nadaje się także do budynków wielorodzinnych, jakaś na przykład mała spółdzielnia mieszkaniowa czy jakieś wspólnoty mieszkaniowe też by mogły się tym zainteresować?
Jak najbardziej. Jeżeli nie jest to stricte mieszkanie, w którym mieszka taki indywidualny użytkownik, jeżeli to jest wspólnota, to też w częściach wspólnych taki system jest wykorzystywany do tego, żeby oszczędzać na przykład oświetlenie, żeby oświetlenie się automatycznie zapalało, tak? Żeby sterować wentylacją w tych częściach wspólnych i różnych jeszcze innych elementach, które tak naprawdę mają inne trochę założenie niż w domach czy w apartamentach, tylko tam jest nacisk na to, żeby mieć nad tym kontrolę, żeby oszczędzać jeszcze kilka jeszcze innych rzeczy, ale tak naprawdę tych zalet, które są dedykowane bardziej do takiego komercyjnego zastosowania. I tam jest nacisk na coś innego.
Czyli
na przykład na oszczędność i nad kontrolę wszystkich mediów, tak? Bo oszczędność na energii, na ogrzewaniu tych części wspólnych, jeżeli mamy kontrolę nad temperaturą, nad oświetleniem, tak? I też monitorowanie tych wszystkich obiektów, tak? Czy coś się dzieje, tak? No to dostaje taka spółdzielnia czy zarządca informację, że jest gdzieś tam problem, zanim zgłoszą to mieszkańcy, tak? Mniej osób może być zaangażowanych, dlatego że z obiektów mają informacje alarmowe czy jakieś anomalie, jak występują, to wtedy zarządca wie i on może więcej budynków mniejszym zasobem ludzkim monitorować i zarządzać, nawet jeżeli, nie wiem, jest jakaś usterka, zanim mieszkaniec go zgłosi, to już jest ta usterka usuwana i też to wpływa na komfort użytkowania budynku, wizerunkowo, na różne rzeczy.
tak czy inaczej inteligentny dom, inteligentny system pozwoli nam na to, żeby obniżyć temperaturę, kiedy niepotrzebna jest wysoka w domu. Może też nawilżyć powietrze, jeżeli będzie takie urządzenie, czy też wysuszyć, jak będzie za wilgotne.
Jak najbardziej. Jedna z funkcji, która jest bardzo istotna, to jest klimat w domu. Czyli to, co Pani powiedziała. Zadba o odpowiednią wilgotność, temperaturę, pomieszczenie nie będzie przegrzane, czy niedogrzane. Będziemy mieli odpowiednią temperaturę inną w łazience, inną w sypialni, jeżeli chcemy spać i chcemy mieć bardziej niską temperaturę, bo tak lubimy, a na przykład w innym pomieszczeniu chcemy mieć odpowiedni klimat, nie wiem, do przebywania, typu pokój dzienny, jadalnia i tak dalej.
O czym mówił Piotr Stonchor z lubelskiej firmy, która wprowadza takie inteligentne systemy. Krótka przerwa, a po niej w programie Eko Radio Lublin powiemy o bezpieczeństwie żywnościowym.
Eko Radio Lublin. Prowadzi Małgorzata Maksim.
Eko Radio Lublin w sobotę 10 maja. Nawet najdroższa i najlepsza jakościowo żywność nie będzie trwała, jeżeli nie zapewnimy jej właściwych warunków przechowywania. To m.in. odpowiednie opakowania przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych, jak i zalecana temperatura, miejsce i stosowna obróbka. A to też pozwoli na ograniczenie marnowania żywności, bo to poważny problem, mówi dr Izabela Podgórska-Kryszczuk, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Według banków żywności w Polsce marnuje się około 5 milionów ton jedzenia. I szacuje się, że z tego aż około 60% marnujemy w naszych domach. Czyli wychodzi na to, że taki przeciętny konsument rocznie wyrzuca do kosza aż 75 kg żywności. I ponad połowa Polaków przyznaje się do tego, że marnuje żywność w swoich domach, a w koszach lądują przede wszystkim głównie pieczywo, wędliny, owoce czy warzywa. Przyczyn marnowania żywności jest bardzo wiele, ale główne z nich, najważniejsze z nich, to przegapienie terminu przydatności do spożycia, niewłaściwe przechowywanie żywności, czy robienie zbyt dużych zakupów, zbyt dużych posiłków.
Podstawowe elementy ograniczające marnowanie żywności przez konsumentów to planowanie i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć, a także właściwe przechowywanie i przetwarzanie żywności.
Przede wszystkim powinniśmy czytać etykiety produktów spożywczych, bo główną przyczyną jest przegapienie terminu przydatności do spożycia. Także czytajmy etykiety, zwracajmy uwagę, czy daną rzecz wiemy, że zjemy w ciągu tych kilku dni, czy jej nie potrzebujemy. Żeby gdzieś tam na końcu lodówki nie znaleźć jogurtu, który już się nie nadaje do spożycia. Przechowujmy właściwie żywność, czyli zwracajmy uwagę, że mięso, czy nabiał, czy produkty świeże możemy, jeżeli przyjdziemy ze sklepu, do 2 godzin tylko trzymać na półce i następnie muszą się znaleźć bezwzględnie w lodówce. Nie róbmy zakupów na zapas, bo często też dajemy się nabrać na promocje i gdzieś tam kupimy czegoś, czego naprawdę nie potrzebujemy i wiemy, że nie zużyjemy. Przygotowujmy posiłki racjonalnie, ponieważ jeżeli przygotujemy czegoś za dużo, to oczywiście ta żywność znajdzie się w niedalekiej przyszłości w koszu. Przerabiajmy, co się da, czyli część rzeczy, jeżeli dostaniemy od kogoś, od wujka, od cioci, od babci, wiadro pomidorów, wiadro ogórków, oczywiście da się to przerobić. Możemy też się podzielić z sąsiadami. Możemy też większość żywności zamrozić. Pieczywo, które jest najczęściej wyrzucane, jak najbardziej do 3 miesięcy możemy zamrozić i w zamrażarce i spożyć w ciągu tego czasu. Jeżeli mamy za dużo świeżych warzyw, świeżych owoców, to jak najbardziej dżemy, soki, kiszonki. Możemy robić tak niekonwencjonalne produkty jak kiszony kalafior, kiszona rzodkiewka. Jak najbardziej już takie produkty nie zostaną zmarnowane, nie zostaną wyrzucone do kosza.
A gdy kupujemy żywność, musimy zwracać uwagę na to, co jest napisane na etykiecie. Istotne są m.in. warunki przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z zaleceniami producenta, a także daty przydatności do spożycia oraz minimalnej trwałości.
Ważne jest, aby konsumenci umieli czytać etykiety, rozumieć te etykiety, ponieważ na produktach spożywczych możemy znaleźć 2 oznaczenia. Pierwszy termin należy spożyć do i kolejny termin najlepiej spożyć przed. ten pierwszy należy spożyć do, jest terminem przydatności do spożycia i odnosi on się głównie do produktów świeżych, czyli produktów tych, które szybko się psują, czyli nabiału, wędliny, świeżych ryb, czy niepasteryzowanych soków. I ten termin mówi nam o tym, że żywność przechowywana w prawidłowych warunkach zachowa swoje właściwości i trwałość mikrobiologiczną. Natomiast po upłynięciu terminu przydatności do spożycia, żywność według prawa jest niebezpieczna i nie należy jej spożywać. Natomiast drugi termin, najlepiej spożyć przed, jest to data, do której produkt zachowa swoje właściwości i nie zepsuje się. I odnosi on się głównie do produktów trwałych, na przykład kasz, mąk, herbaty czy kawy. I oznacza to, że jest to data, do której producent gwarantuje świeżość wyrobu, a po niej nie bierze odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości w porównaniu do świeżego towaru. Natomiast taki produkt jest dla nas bezpieczny i możemy go spokojnie spożywać.
Czyli sformułowanie należy spożyć do oznacza, że produkt spożyty po tym terminie może zaszkodzić naszemu zdrowiu, natomiast wyrażenie najlepiej spożyć przed informuje nas, że do tej daty właściwie przechowywany produkt zachowuje swoje pierwotne właściwości, ale nie oznacza też, że po jej zakończeniu od razu stanie się niezdatny do spożycia.
Po upływie daty minimalnej trwałości produktu, po tym czasie produkt nie musi być zepsuty i będzie można go nadal spożywać. Natomiast odpowiedzialność za ten produkt bierzemy już my jako konsumenci, czyli musimy sami ocenić, sami sprawdzić organoleptycznie, sami sprawdzić stan produktu, czy rzeczywiście nie widzimy tam żadnych oznak zepsucia, czy z tym produktem jest wszystko w porządku. Sami musimy ocenić, czy mąka, którą zdecydujemy się spożyć po terminie, czy taka kasza, czy herbata czy kawa, czy nadają się do spożycia. Da się to ocenić bez problemu, no już patrząc na sam produkt, czyli oceniając go za pomocą zmysłów, bo to zmysły są tutaj naszym narzędziem pomiarowym w ocenie jakości żywności. Taką żywność wystarczy spróbować, powąchać, obejrzeć z każdej strony. Jeżeli zdecydujemy się, uznajemy, że jest w porządku, że jest jak najbardziej okej, nie widzimy tych oznak zepsucia, nie widzimy żadnych zmian na produkcie, to jak najbardziej możemy ją spożywać.
A kiedy żywność zdecydowanie nie nadaje się do spożycia, o to w programie Eko Radio Lublin też jeszcze podpytamy.
Eko Radio Lublin.
W programie Eko Radio Lublin w sobotę 10 maja powracamy do rozmowy o bezpieczeństwie żywnościowym, a to bardzo ważny i szeroki temat. A żywność jest bardzo skomplikowanym materiałem biologicznym, ponieważ w jej składzie można znaleźć białka, wodę, tłuszcz czy węglowodany, składniki mineralne i witaminy. I w zależności od rodzaju produktów spożywczych i stopnia ich przetwarzania w żywności mogą zachodzić różne procesy, dlatego trzeba jej zapewnić odpowiednie warunki.
Źle przechowywana żywność ulega zmianom mikrobiologicznym, biologicznym i chemicznym. I zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, czyli zgodnych z zaleceniami producentów na etykiecie, pomoże nam zachować jej jakość. I tutaj chodzi o jakość zdrowotną, czyli zawartość składników odżywczych, o jakość mikrobiologiczną oraz o jakość organoleptyczną, czyli barwę, smak czy zapach produktu. Oczywiście zdarza się tak, że dany produkt przechowywany źle może się zepsuć. I przykładowo taki pomidor czy jabłko gdzieś tam z widocznymi oznakami zepsucia w żadnym wypadku nie powinien być przez konsumentów spożywany. Często zdarza się tak, że konsumenci nie są świadomi zagrożeń związanych z taką żywnością i gdzieś tam kawałek tego jabłka czy kawałek pomidora odkroją, a kolejną część, dalszą część jedzą. Jest to niedopuszczalne, ponieważ na takim produkcie, jeżeli widzimy oznaki zepsucia mikrobiologicznego, to prawdopodobnie rozwinęły się na nim pleśnie lub chorobotwórcze bakterie. I jeżeli taka pleśń wniknęła do produktu, to tą część, którą my odetniemy, którą my widzimy gołym okiem, to nie jest wszystko. Ponieważ do takiego produktu wnika głęboko grzybnia i no, ten produkt dalej jest też zanieczyszczony.
Dlatego taka żywność bezwzględnie musi trafić do kosza w całości, bo niektórych niebezpiecznych związków gołym okiem nie zobaczymy.
Największym zagrożeniem związanym z występowaniem chorobotwórczych grzybów żywności są produkowane przez nie metabolity wtórne, czyli głównie mikotoksyny. My znamy metabolitów wtórnych tych mikotoksyn około 400 różnych i one są dla naszego zdrowia no, szczególnie niebezpieczne. W Polsce najczęściej spotykanymi mikotoksynami są ochratoksyna A, trichoteceny czy aflatoksyny i mają one udowodnione szkodliwe działanie na nasze zdrowie. Mają udowodnione działanie mutagenne, teratogenne, rakotwórcze. Oczywiście już w niskich stężeniach powodują zatrucia, zatrucia przewlekłe. Najbardziej problematyczną rzeczą związaną z mikotoksynami jest to, że są niezwykle stabilne. Jeżeli dostaną się do produktu spożywczego, nie ma możliwości ich usunięcia. Czyli żadne procesy technologiczne, gotowanie, pieczenie takich mikotoksyn z żywności nie usunie, więc są one zagrożeniem dla naszego zdrowia.
Czym może skutkować spożywanie takiej żywności?
Mikotoksyny są metabolitami wtórnymi grzybów pleśniowych, czyli tymi związkami najniebezpieczniejszymi dla człowieka, produkowanymi przez grzyby, związkami chemicznymi, które jeżeli dostaną się do żywności, to tą żywność skażą. I teraz, jeżeli my spożywamy żywność zanieczyszczoną mikotoksynami, czyli tymi niebezpiecznymi dla nas związkami, to mogą one powodować ostre, przewlekłe zatrucia, alergie, mają działanie kancerogenne, mają działanie mutagenne, immunotoksyczne, teratogenne, czyli wpływają całościowo na nasz organizm. Mikotoksyny mogą także powodować alergie, mogą powodować grzybice, choroby układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby wątroby, mogą wpływać na gospodarkę hormonalną, tym samym na płodność, mogą też uszkadzać nerki, ośrodkowy układ nerwowy, także wpływ wpływają całościowo na organizm człowieka, kumulują się w organizmie człowieka. Z żywności są niezwykle, tak jak mówiłam, trudne do usunięcia, niemożliwe wręcz do usunięcia. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy zwracali uwagę na żywność, którą spożywamy, na wygląd tej żywności. I jeżeli zauważymy jakąkolwiek oznakę zepsucia, to bezwzględnie no, taka żywność już się nie nadaje dla konsumenta.
Doradzała Państwu dr inżynier Izabela Podgórska-Kryszczuk, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warto z tych porad skorzystać. Słuchamy programu Ekoradio Lublin.
Ekoradio Lublin.
I tak kończymy dzisiejsze wydanie programu. Zbliża się bowiem godzina 15, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. A kolejne Eko Radio Lublin już za tydzień po godzinie 14. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego weekendu, dobrego tygodnia życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Eko Radio Lublin.